Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Rząd realizuje program Maluch Plus. W tym roku ma powstać 12 tysięcy nowych żłobków. Na wsparcie budowy placówek zostanie przeznaczonych 500 milionów złotych.
Premier Beata Szydło wzięła udział w otwarciu miejskiego żłobka integracyjnego w Stalowej Woli w województwie podkarpackim. Prezes Rady Ministrów towarzyszyła minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Rząd PiSu od początku stawia na politykę prorodzinną. Wcześniej prowadził program Rodzina 500+ i Mieszkanie Plus. Teraz czas na Maluch Plus, powiedziała premier.
Rodzina ma być bezpieczna, rodzina ma się czuć w swoim państwie bezpiecznie, ma mieć poczucie tego, że państwo ją wspiera, pomaga, że może godnie żyć. Wszystkie programy, które realizowaliśmy w ubiegłym roku i które w tej chwili zaczynają przynosić tak dobre owoce, a począwszy od rodziny 500+, poprzez wspieranie rynku pracy, po podnoszenie minimalnych wynagrodzeń, poprzez właśnie takie projekty jak wspieranie inwestycji dla dzieciaków, mają i służyć jednemu. W Polsce najważniejsza ma być rodzina.
Porównując listopad roku ubiegłego do roku 2015, w skali całego kraju urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci więcej. Ostatnio taki wskaźnik urodzeń zanotowano w 2011 roku, zauważyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Bardzo chcemy, żeby dzieci w Polsce rodziło się coraz więcej, a skoro rodzą się dzieci i mija ten okres, kiedy mamy i tatusiowie mogą być na urlopach macierzyńskich, kończy się okres sprawowania opieki i trzeba wracać do pracy, to takie miejsce jak to, ten piękny, nowoczesny i przyjazny dzieciom żłobek muszą powstawać. Nasz rząd, rząd pani premier Beaty Szydło, w kosztach utrzymania i powstawania takich nowych miejsc żłobkowych.
Pomoc z programu Rodzina 500+ trafia do prawie 4 milionów dzieci, z czego ponad milion to dzieci z Podkarpacia. Na rodzinę w tym województwie zostało przeznaczonych średnio blisko 7 tysięcy złotych.
Na poligonie w Żaganiu zainaugurowano polsko-amerykańskie ćwiczenia pododdziałów pancernych. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Szef państwa polskiego, witając sojusznicze wojska, podkreślił, że jest to chwila dziejowa.
Dziś przyjechali nasi sojusznicy, będący symbolem wolności i porządku na świecie, a przede wszystkim bezpieczeństwa, sojusznicy, których zapraszaliśmy i na których czekaliśmy. Jako przedstawiciele narodu, jako przedstawiciele Polaków, wielkiej tradycji militarnej polskiego oręża, witamy z wielką radością naszych amerykańskich sojuszników.
Dzisiaj wiem, że nie będziemy zagrożeni, że ofiara krwi polskich żołnierzy w latach 40. i 50. i śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie poszły na marne, wskazywał minister Antoni Macierewicz.
Jesteśmy dzisiaj razem, wojska amerykańskie i wojska polskie, ramię w ramię, będąc pewni, że sprostamy każdemu zagrożeniu, że nie ma takiego przeciwnika, który byłby zdolny mierzyć się z tą wspaniałą, wielką siłą, jaka przyszła do nas dzisiaj z Zachodu wraz z siłami amerykańskimi.
Pododdziały 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 4. Dywizji Piechoty przybyły z Kolorado do Polski i innych krajów regionu w ramach wzmocnienia wschodnich obrzeży NATO.
Około 3,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy rozpoczęło pierwszą 9-miesięczną zmianę w ramach stałej rotacyjnej obecności.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak przedstawił projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach.
Nowe przepisy mają uszczelnić granice i ułatwić wydalenie z Polski nielegalnych imigrantów.
Według ministra Mariusza Błaszczaka regulacje pozwolą też uniknąć presji migracyjnej i zniechęcą handlarzy ludzi do wykorzystywania Polski jako szlaku przerzutowego. Przypomniał, że podobne przepisy obowiązują też w innych państwach Unii.
Te przepisy doprowadzą do tego, że w ciągu 28 dni, nie wpuszczając emigranta do Polski, będą przeprowadzone właśnie ustalenia dotyczące jego statusu. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy, ale to i tak w porównaniu z obecnymi procedurami, które zakładają nawet 2-letni czas rozpatrywania tych wniosków, jest znaczący postęp. Chodzi nam o bezpieczeństwo, żeby Polska nie była zagrożona napływem emigrantów, z Bliskiego Wschodu, z Azji, z Afryki Północnej, żeby w Polsce nie dochodziło do takich zdarzeń, z jakimi mamy do czynienia w Niemczech, we Francji czy w Belgii, a więc mówiąc wprost, do zamachów terrorystycznych.
28-dniowy tryb graniczny nie będzie stosowany wobec cudzoziemców, których nie można umieścić w ośrodku, między innymi ze względu na stan zdrowia.
Projekt zakłada też, że Rada do Spraw Cudzoziemców zastąpi Radę do Spraw Uchodźców.
Powstanie bazy jest odpowiedzią na szerzenie w zagranicznych mediach kłamliwych informacji o polskich obozach, powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.
Krakowski oddział Instytutu upublicznił wykazy danych załogi SS niemieckiego obozu KL Auschwitz. Lista liczy około 8,5 tysiąca nazwisk SS-manów pracujących w obozie od czasu jego powstania aż do likwidacji.
W internetowej bazie oprócz nazwisk obozowych funkcjonariuszy znajdą się inne dane personalne, między innymi data i miejsce urodzenia, wykształcenie czy obywatelstwo.
Doktor Jarosław Szarek podkreśla, że upublicznienie personaliów załogi obozu KL Auschwitz to element walki z kłamliwym przypisywaniem Polakom zbrodni niemieckich.
Nadal w mediach zagranicznych, niemalże na całym świecie pojawia się określenie polskie obozy koncentracyjne. My nie godzimy się na używanie takich określeń, bo to z jednej strony pojawia się, chciałbym mieć taką nadzieję, że w wyniku niewiedzy, ale zakładamy też, że w wielu przypadkach jest to zła wola i element prowadzenia pewnej polityki historycznej, niechętnej Polakom. Ta baza jest odpowiedzią na te głosy, bo skoro mówimy o polskich obozach koncentracyjnych, to proszę bardzo, pokazujemy, kim była ta załoga.
Prezes IPN-u zapowiedział, że udostępnione zostaną inne bazy danych nazistowskich funkcjonariuszy niemieckich obozów zagłady w Polsce.
Baza, która została udostępniona, powstała w ramach wznowionego śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców na terenie obozu KL Auschwitz. Prowadziła je od 2011 roku Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN.
Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymało rano 5 osób w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.
Wśród zatrzymanych jest znany warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R., rodzice byłego urzędnika Wojciech R. i Alina D., a także Marcin L.
Poseł Andrzej Melak mówi w tym kontekście o strukturach mafijnych.
To była jedna wielka rodzina mafijna. Tak to zwykle jest, jak słucha się, patrzy, najbardziej zaufane osoby, co zawsze szukali się w rodzinie, mieli do siebie zaufanie. To właśnie było to, przed czym tak wzbraniali się, że tylko mogli być zatrudniani ci, do których można mieć było zaufanie. Przeciwnicy polityczni, czy nawet zwykli obywateli w tych urzędach, w tych komórkach urzędów miasta nie mieli prawa być zatrudniani.
Cezary Jurkiewicz, radny miasta stołecznego Warszawy, ma nadzieję, że w wyniku tych śledztw zostaną pokazane fakty.
Dzisiaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, najbardziej istotną. Państwo działa, państwo próbuje przywrócić sprawiedliwość. Państwo interesuje się tymi, którzy zostali skrzywdzeni i czekamy na dalsze postępowania, na wyniki tej pracy i na efekty związane z tymi zatrzymaniami. Być może dzisiaj będziemy mieli początek tego, co ujawni na szerszą skalę to, co się naprawdę wydarzało w Warszawie.
W poniedziałek prokuratura regionalna we Wrocławiu rozpoczęła przesłuchania zatrzymanych.
Według komunikatu prokuratury krajowej zatrzymani mają usłyszeć zarzuty popełnienia szeregu przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości.
W pierwszym półroczu 2017 roku mamy poznać program finansowania energetyki jądrowej, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.
W ubiegłym roku rząd zobowiązał ministra energii do przedstawienia w pierwszym kwartale tego roku nowego modelu finansowania polskiej elektrowni jądrowej. Natomiast do końca roku ma być zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej.
Obecnie w przemyśle jądrowym w Polsce pracuje około 300 firm. Otwarcie się na tego typu energię da nowe miejsca pracy, wskazuje resort.
Żeby utrzymać energetykę węglową i wielkości emisyjne zalecone przez Komisję Europejską, energetyka jądrowa jest potrzebna, powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.
Jeszcze przez kilkadziesiąt lat na pewno energetyka węglowa będzie naszym priorytetem. Chodzi o strategiczne bezpieczeństwo energetyczne, jest to nasze źródło energii, więc z tego typu tytułu pewnym uzupełnieniem powinna być ta energetyka jądrowa. I tutaj jest kwestia tego typu, że chciałbym porównać w eksploatacji. Otóż energetyka jądrowa jest droga. Rzeczywiście jest droga w budowie, ale energia później jest pewna i tania. Ale jeżeli popatrzymy na całość kosztów eksploatacyjnych, to na przykład energetyka jądrowa jest dwa razy tańsza niż na przykład elektrownie wiatrowe na morzu. Ona mniej więcej w kosztach ogółem jest podobna jak energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, bo energia z energii wiatrowej jest około 2,5 razy droższa niż energia z elektrowni węglowej.
PGE, której spółka PGE EJ1, która ma przygotować i realizować proces inwestycyjny budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, zapowiedziała, że pierwszy blok jądrowy ruszy w roku 2029.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.